dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Krzysztof Bałuk, witam. Współczesny rozwój cywilizacji związany jest z szybkim rozwojem technicznym i naukowym, które upraszczają życie, ale także niosą z sobą wiele negatywnych zjawisk i czynników. Należy do nich wzmożony rozwój chorób cywilizacyjnych, do których zaliczamy m.in. otyłość, nadwagę i często w konsekwencji cukrzycę. Podatek cukrowy może wejść w życie już w kwietniu. Na razie projekt komentowany jest przez polityków i producentów słodkich napojów. Jak wynika z danych NFZ, przeciętny Polak w 2018 roku zjadł 51 kg cukru. Spożycie cukru na osobę w naszym kraju wzrosło w ciągu ostatnich 10 lat o prawie 12 kg. Dzisiaj będziemy rozmawiali, jak ograniczyć spożycie cukru i jakie konsekwencje są spożywania nadmiaru cukru. A naszymi gośćmi są Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam.
Dzień dobry.
Oraz lekarz medycyny rodzinnej, dr Tomasz Kramer. Witam uprzejmie.
Dzień dobry.
Czy to, panie doktorze, jest tak, że rzeczywiście tego cukru spożywamy za dużo? Widzi pan to wzrost otyłości, wzrost tu u pana w praktyce zachorowań związanych właśnie z otyłością?
Tak, pacjentów z otyłością i nadwagą jest bardzo wielu i z każdym rokiem ich liczba rośnie. Rosną też powikłania, nie tylko cukrzyca, ale generalnie choroby układu krążenia, również choroby nowotworowe, bo cały szereg chorób nowotworowych również jest zależnych od wysokiej masy ciała, ale także też choroby chociażby układu kostno-stawowego, zniszczone kolana, biodra, kręgosłup i olbrzymie cierpienie tych ludzi z tym związane. Generalnie nie tylko cukier, ale zbyt duża ilość kalorii.
Obfite jedzenie.
I obfite jedzenie. Do tego tak zwany dodatni bilans energetyczny. Czyli mówimy o tym, że człowiek spożywa zbyt wiele pokarmu w stosunku do tego, jaką ilość energii spala. Tak? I wiemy, że pacjent, który się nie rusza, gdzie nie ma aktywności fizycznej, jest w stanie tylko spożyć to, co jest w podstawowej przemiany materii, a ona często bywa bardzo, bardzo niska. I mimo, że wielu pacjentów twierdzi, przychodząc, że prawie nic nie jedzą albo nie jedzą, to nie ma się co oszukiwać, że odpowietrza się nie tyje. Tak.
Zanim przejdziemy do spraw związanych z jak sobie radzić, jakiego rodzaju programy ewentualnie może współfinansować, czy organizować Narodowy Fundusz Zdrowia, czy medycyna rodzinna, to przypomnijmy najpierw kwestie ekonomiczne związane właśnie z wprowadzeniem tego podatku cukrowego, który prawdopodobnie już wejdzie od kwietnia.
Opłaty zdrowotne. Ja bym jednak bardziej ukierunkowywał to w
opłaty zdrowotne. Dobrze.
Posługiwał się nazwą opłata zdrowotna.
O czym opowie, przypomni profesor Piotr Kułyk, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.
No generalnie tego typu podatki, opłaty, one się tak anglosasko ładnie nazywają podatki od grzechu, sin taxes, są dość popularne w wielu państwach i one mają takie trzy funkcje. Jedna z nich jest oczywiście funkcja fiskalna. No trudno nie uciec, bo wpływy z tych podatków będą generalnie trafiały do szeroko rozumianego budżetu lub instytucji państwowych. Druga funkcja to jest oczywiście taka podstawowa, zmniejszenie popytu na produkty, które są wyżej opodatkowane. Tutaj działa klasyczne prawo popytu. No i trzecia funkcja tego typu podatków to jest oczywiście jakby ograniczenie czy rozwiązywanie szkód związanych z funkcjonowaniem danego typu produktów czy usług. Czyli na przykład prowadzenie różnego rodzaju działań w zakresie zdrowia, czy też edukacji, czy promocji. Na przykład często jest to wprost wpisywane. Przykład jest podatku od hazardu w Szwecji, gdzie część tego podatku służy, że tak powiem, leczeniu osób uzależnionych od hazardu. Jest to wprost wpisane, że tak powiem, w ustawę i te środki w ten sposób są przekazywane. To rozwiązania są różne. Tego typu podatki funkcjonują od dawna. Notabene podatek od cukru w naszej europejskiej perspektywie funkcjonuje już od bardzo dawna, bo w Danii wprowadzono go jeszcze w latach 30., więc nie jest to jakiś nowum. A ostatnio rzeczywiście mamy wysyp tego typu rozwiązań i tutaj pojawia się oczywiście tak zwana funkcja stymulacyjna podatków, czyli próbuje się kształtować różnego rodzaju struktury, w tym struktury popytu. To oczywiście w jakimś zakresie działa, W jakim, no to zobaczymy, doświadczenia. Mamy taki trochę wysyp tych podatków, tak od 2011 roku w bardzo wielu państwach europejskich, pozaeuropejskich, w krajach arabskich, między innymi w Arabii Saudyjskiej, w Omanie. Tego typu rozwiązania zaczęto wprowadzać na coraz szerszą skalę.
Ograniczenie ilości sklepów, punktów sprzedaży
też,
na przykład.
Też, ale mówię o tych, bo to są już takie kwestie regulacyjne, tak, które pan redaktor podaje. Natomiast sama kwestia fiskalna, podwyższenia podatkowania jest powszechnie stosowana. No i pierwsze rezultaty są jakby korzystne. Jeśli mówimy o tych dwóch funkcjach, które mówiłem, poza funkcją fiskalną, to znaczy rzeczywiście albo zmniejsza się to spożycie, albo też następuje zmiana składników produktów. No cóż, nie zawsze też korzystna, ale ona rzeczywiście jest widoczna. My ten efekt też już dostrzegli. Nie wiem, czy państwo sobie przypominacie, ale nie tak dawno niektóre sieci handlowe poinformowały o obniżeniu ilości cukru w swoich produktach i nie był to wcale taki efekt prozdrowotnego działania w naszym kraju, tylko efekt strategii globalnych. Po prostu firmy dostosowują się do tego, co dzieje się w tej przestrzeni globalnej, czyli chcą dalej dobrze sprzedawać swoje produkty, aha, więc no, muszą się dostosować do tego, że te wymogi się zmieniają. Spójrzmy na przykład torebek, które swego czasu zamieniono na nieco grubsze po to, żeby klient jednak nie ponosił tak wysokich kosztów. To też jest trochę tego typu rozwiązanie.
Eksperci nie są do końca przekonani, że sam podatek potrafi ograniczyć ilość spożywanego cukru i towarów czy produktów związanych z cukrem. Także jak państwo mają ochotę zrzucić parę kilogramów, to korzystając z okazji pobytu ekspertów w studiu, możemy zadać im pytanie, jak to zrobić, prawda? Żeby bez szkody dla zdrowia ograniczyć spożycie, tym samym powodując, że będziemy po prostu stopniowo szczupleli. 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Narodowy Fundusz Zdrowia ma też w swoich programach tego typu działania edukacyjne, tak?
No, z jednej strony edukacja, bo w jaki sposób możemy zmienić postawę, edukując lub też ją formalizując, tak? I tutaj wprowadzenie tej opłaty zdrowotnej, ja będę podkreślał pełną nazwę opłata zdrowotna, jednak jest różnica też formalna pomiędzy podatkiem a opłatą. Ta opłata zdrowotna z jednej strony ma zmienić nawyki, przyzwyczajenia konsumentów, ale też i producentów, tak? Czyli dwojakie znaczenie. Czyli jest to poprzez formalny sposób próba kształtowania postaw zdrowotnych. Ale tak jak pan redaktor wspomniał, przede wszystkim powinniśmy te postawy kształtować też edukując. Edukując różne grupy docelowe, czy to młodzież, dzieci, osoby starsze, po to, żeby uświadamiać sobie prostą zależność, że nasz styl życia ma wpływ na nasze zdrowie. To wydaje nam się, że jesteśmy już na takim poziomie, że to, co mówimy, jest na tyle oczywiste, że ja sam zastanawiam się nad tym, że mimo tylu dyskusji, rozmów, właśnie prób edukacji, jednak tak trudno zmienić pewne postawy. No, w przestrzeni publicznej pojawiają się też dyskusje na nie. Mieliśmy przykład drożdżówek, tak, które była próba wycofania tych drożdżówek ze szkół. Tak.
Ze sklepików szkolnych.
Te drożdżówki wróciły, przepisy uległy zmianie. Pamiętam również, jak próbowano prowadzić cytologię w obowiązkowych badaniach okresowych. Też ta próba się nie udała. Czyli no, mamy w tym dyskursie takie postawy, które będą mówiły nie zgadzamy się. Przy czym no, pamiętajmy o jednym. W 50%, już wiele razy mówiłem, na nasze zdrowie wpływa nasz styl życia. My korzystamy z tej medycyny naprawczej, w dużym stopniu korzystamy z tej medycyny naprawczej, bo ta medycyna dzisiaj, jutro jest nieporównywalna. Nieporównywalna co do efektów tych medycznych, ale pamiętajmy też, że jest nieporównywalna co do kosztów. Postęp technologiczny w medycynie oznacza też, że te koszty rosną. I my, tak jak powiedziałem, korzystamy z dobrodziejstwa. To, że żyjemy dłużej, w dużej mierze wynika właśnie z tego postępu w medycynie naprawczej, gdybyśmy jeszcze dodali coś od siebie, czyli w jakiejś tam jednej entej zmienili swoją postawę, zmienili styl życia, no to siłą rzeczy ten wkład nasz, każdego z nas, tą długość naszego życia byłby no, zdecydowanie większy.
Jak się odchudzić, jak stracić trochę kilogramów? 68-324-2255, 801-327-462. Panie doktorze, ale z tego, co ja przynajmniej słyszę, to młode mamy już zaczynają tuczyć swoje dzieci, bo nie słyszałem, żeby mama mówiła, że moje dziecko za dużo je, tylko moje dziecko jest niejadkiem. Najczęściej takie sformułowania padają. I babcie tym bardziej chcą te dziecko w jakiś sposób nakarmić, prawda? I od tego może się zaczyna. Może najpierw powiemy, co to znaczy otyłość? W którym momencie zaczyna się ta otyłość i nadwaga?
Znaczy najpierw może powiem o tych dzieciach, bo to jest właśnie... To jest kwintesencja samej otyłości, że to jest choroba, która jakby determinuje się już w dzieciństwie i często słyszymy, że gdzieś tam w rodzinach mówimy o jakichś predyspozycjach genetycznych. Te predyspozycje genetyczne na pewno mają znaczenie, natomiast pamiętajmy, że najwięcej rzeczy dzieje się w dzieciństwie w sensie wynoszenia nawyków, tak? I te nawyki, jeżeli one powstają już w dzieciństwie, to przez całe życie ta osoba będzie się zmagała z otyłością. Nawet jeżeli będzie szczupła, jeżeli się, nazwiemy to, weźmie za siebie.
Wyzwoli się.
Ale zawsze ta choroba już w niej pozostanie, bo jeżeli zmieni z powrotem i wróci do tych zachowań, a te zachowania są mocno, mocno udeterminowane, to tak jak wiemy, że jak ktoś się nauczy palić papierosy, będąc nastolatkiem, o wiele gorzej jest mu potem, czy trudniej jest mu rzucić to palenie, niż kiedy nauczy się gdzieś tam w późniejszym wieku i łatwiej wtedy od tego odejść. I te błędy, które gdzieś tam są popełniane przez rodziców, łatwiej mówić, że niejadkiem, bo też często jest tak, że jak się zwraca rodzicom uwagę, odbierają to bardzo osobiście, jako atak. Część rodziców, którzy mają takie otyłe dzieci, w ogóle unikają chodzenia z tymi dziećmi do lekarza, bo boją się tych uwag, tak, odbierają to jako nie jako chęć pomocy, tylko jako...
Nawet nie chcą słuchać tych porad,
atak,
tak?
Po prostu. Zresztą to się utarło kiedyś, że mówiliśmy, że jak dziecko jest takie grube i pulchne, to ono jest zdrowe, tak? A dobrze wiemy, że tak nie jest. Jeżeli chodzi o samą definicję otyłości, no to tutaj posługujemy się cały czas tak zwanym wskaźnikiem masy ciała, czyli dzielimy sobie masę ciała w kilogramach poprzez kwadrat naszego wzrostu, ale liczony w metrach, a nie centymetrach, czyli wychodzi nam taki wskaźnik, w którym sobie definiujemy, że otyłość jest to powyżej 30 tego jakby wskaźnika. Natomiast o nadwadze, której jest jeszcze wiele, wiele więcej, która jest preludią tej otyłości, to jest między 25 a 30.
Wrócimy do tego. Mamy telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, pani.
Z tej strony Krystyna ze Czciela. Chciałam się pana spytać, bo ja na manię dietę trzymam, tak doktomite, ale dlaczego mi tak cukier bardzo spada, nawet prawie do 60?
Tak, znaczy to sytuacja jest zależna od tego, tak naprawdę jest to pytanie, no, z którym należy udać się do swojego lekarza bezpośrednio, bo trudno jest odpowiedzieć, nie znając jakby szczegółów takiego profilu glikemii. Rozumiem, że pani ma cukrzycę i monitoruje pani sobie ten cukier.
No nie, ja żadnych leków nie biorę. Na manie doktor mówi, że mam dobry, tylko że mi tak bardzo nisko spada, że całkowicie osłabiona czuję.
No tak, ale to może być związane z różnymi takimi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. No i tak jak mówię, to jest sprawa bardzo indywidualna i trudno odpowiedzieć, nie znając jakby pacjenta od podstaw, tak? Także odpowiedź na to pytanie no nie jest taka prosta i raczej nie na antenie radia.
A jak pani sądzi, czy pani dobrze waży w kontekście, tak powiem, naszej dzisiejszej rozmowy, czy stara się pani ograniczyć spożywanie ilości...
No bo ja tam... Nie jem dużo. To tak się nauczyłam, że mniej jem i w szpitalu byłam i tak zaschudłam 4 kila.
A dzieci?
Nie, ja dzieci nie mam. Nie,
aha,
nie, nie.
Rozumiem. No, gratuluję.
Chciałam się spytać, bo w rodzinie mama też na cukrzycę chorowała.
A to trzeba by skonsultować to z lekarzem na pewno, no, osobistym lekarzem. Niech pani się wybierze do lekarza, wtedy na pewno badania pani zleci i będzie wiadomo, w jakiej kondycji pani jest zdrowotnej. Dobrze?
Dobrze.
Dziękuję bardzo. Przypomnę jeszcze telefony 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. A czy rzeczywiście każdy lekarz robi takie badania? Mówię o tym wskaźniku BMI, czy zaleca, bo ja przyznam się szczerze, że dopiero w ostatnim czasie od lekarzy słyszę o konieczności przeprowadzenia tych badań, ale zanim odpowiemy na to pytanie, jeszcze odbierzemy telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Zdzisław z Olsztyna.
Panie Zdzisławie, dzień dobry.
Proszę pana, robiłem sobie krzywą cukrową, wyszło mi stery na 140. Jaki to jest dobry wynik, czy to jest kiepski?
Jeszcze raz proszę powiedzieć jeszcze raz, jaki wynik wyszedł?
106 na 140.
Znaczy jest to, ten wynik wskazuje na tak zwaną nieprawidłową glikemię naczczo, czyli nie jest to jeszcze cukrzyca, jest to taki, można nazwać to wstępny stan przedcukrzycowy i na pewno warto tutaj przede wszystkim poczynić zmiany w stylu życia i zastosować dietę z ograniczeniem węglowodanów. Natomiast za jakiś czas też ten test należy powtórzyć. Jest to też do konsultacji z lekarzem. To nie jest jeszcze jakiś wynik dramatyczny, natomiast na pewno wymagający obserwacji i pewnych zmian w stylu życia.
Panie Zdzisławie, jak pan odżywia się?
No, bo ja cukru nie używam. Herbatę, kawę, gorzką. Cukru w ogóle, cukierków też nie.
Nie? A dużo ilość posiłków dziennie? Ile pan je posiłków dziennie?
Dwa. Rano, kolacja i obiad, śniadanie.
To niedobrze.
To niedobrze.
Trzeba jeść ile razy, panie doktorze?
5 razy dziennie.
Co najmniej 5 razy dziennie i malutkie porcje, panie Zdzisławie. A to śniadanie to jakie jest?
Śniadanie, płatki owsiane i 2 skibki.
Wow, brawo. A kolacja czy obiad, bo w pana przypadku to...
Obiad różnia, zupka, ziemniaki, tam marchewka i szkuszaka tylko jem, nic więcej nie jem takiego.
To rozumiem, że pan szczupły jest, tak?
Stopę 68 i pilometr 74.
Ale za płatki owsiane rano, panie Zdzisławie, duży plus. Także tak. Gratuluję.
Tak. No, jeszcze daję te cynamon do tego.
No. No to proszę tylko zmniejszyć dawkę i rozłożyć to na 5 posiłków dziennie, wtedy na pewno będzie lepiej.
Ja to będę za groby później.
Nie, dawkę proszę zmniejszyć jedzenie, ale...
No, dużo na rowerze jeździmy, nie? To...
O, to super. To
bardzo dobrze, aktywność, bardzo pozytywna postawa.
7 tysięcy na sezon to...
Wow, to gratulujemy,
to,
naprawdę.
Panie doktorze, to dużo, tak? Czy...
No dużo, ja jeżdżę 20 tysięcy, ale 7 tysięcy to już jest bardzo dobry.
To jest bardzo dobry wynik.
Gratulujemy.
71 lat
na
mnie.
Wow, pięknie. To tym bardziej. Gratulujemy.
To pięknie.
Gratulujemy i proponujemy jednak zwiększyć trochę ilość, może nie wielkość tego posiłków, tylko ilość, żeby trochę było to rozłożone na cały dzień.
Aha. Dobra, dziękuję bardzo.
I mamy jeszcze ten telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Ja bym chciał się spytać pana doktora, przy wzroście 70 i 64 lata, mniej więcej jaka waga powinna być?
Generalnie niezależnie od wieku, w takim dużym uproszczeniu można powiedzieć, że kiedy mamy jakby ten wynik wzrostu, jeżeli mamy 1,70 m, jeżeli będzie nasza waga gdzieś zbliżona do 70 kg, to będzie ok. Także wskaźnik wskaźnikiem, bo on jest bardziej troszeczkę skomplikowany do przeliczenia. Natomiast jeżeli mamy się posługiwać takim bardzo uproszczonym schematem, to właśnie przy takim średnim wzroście, czy to będzie 1,60 m, 70, 80, to właśnie masa ciała zbliżona do tego, co jest po przecinku, powiedzmy sobie, będzie ok.
I pan ma taką masę, tak?
To jest... No, trochę mam za dużo właśnie. Tak jak niedźwiedź zimę przytyje, a później na wiosnę schudnę.
A też uprawia pan jakieś sporty, czy nie bardzo?
Tak, rowerem to 5000, 6000, tak, ale w sezonie. Teraz to tak nie za bardzo.
No teraz trudno, bo zimno i chłodno, prawda? A w zimie cokolwiek pan robi, jeżeli chodzi o takie sprawność?
Spacery, bo tak jestem na rejsie, to pracy specjalnie na wiosce nie ma.
No i spacer jest świetnym rozwiązaniem.
Rowerem przeważnie, bo mi nogi bolą, a rowerem lepiej jest.
No tak, rowerem jest super. Jeździć nawet jak jest chłodno, to też można się dobrze ubrać i
jak najbardziej
próbować.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dzisiaj rozmawiamy o otyłości, o nadwadze, jak się tego pozbyć. A naszymi gośćmi, przypomnę, jest Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz lekarz rodzinny dr Tomasz Kramer. Państwo także mogą z nami rozmawiać. Telefony, przypomnę, 68 324 2255 801 327 462. Halo?
Dzień dobry. Ja mam nie choruję w ogóle na żadne choroby, a mam taki problem nocnego, kompulsywnego podjadania, no co jakiś czas jak gdyby wstaję do toalety i w międzyczasie po prostu muszę coś zjeść i to się zdarza 3-4 razy w nocy i praktycznie jak gdyby nie kontroluję tego jedzenia. proszę mi wytłumaczyć, co to może być.
Ale nie robi to pani przez sen, tak?
No, skoro świadomie. Stoję w toalety, to jest to jak gdyby świadomie.
Tylko
natomiast
co zrobić?
Jest to po prostu troszeczkę trudne, nie mogę sobie tego tym wszystkim poradzić, nie mogę tego opanować.
Jest sposób w lodówkę na kłódkę i wyrzucić kluczyk. Panie doktorze, jest jakiś sposób farmakologiczny albo jakaś taka technika?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Znaczy tak.
To chyba sporo ludzi ma ten problem.
Znaczy problem tych tak zwanych przekąsek i podjadania jest jednym z największych problemów, bo my mówimy o tym, żeby faktycznie te posiłki były 5, może nawet 6 razy dziennie, mniej więcej co 3-4 godziny, czyli żeby nie doprowadzać się do uczucia głodu, ale jednocześnie też nigdy nie doprowadzać się do takiego uczucia jakiegoś nadmiernego przejedzenia. Taka stara szkoła dobrze mówi, że fajnie by było czuć się tak samo dobrze przed jedzeniem, jak i po jedzeniu.
Odejść głodnym do stołu, tak?
No tak, nie do końca głodnym, ale też nie przyjedzonym. Natomiast najgorsze jest to, że większość ludzi dzisiaj no też i poprzez pracę i pewną organizację czasu no jedzą często raz dziennie wieczorem, najedzą się można powiedzieć na maksa. Rano się budzą, jeszcze ten nasz organizm tego nie przetrawi i już nie mają ochoty za bardzo znieść śniadania, bo jeszcze tak naprawdę mają pełny żołądek. Bardziej chce im się wymiotować niż cokolwiek zjeść. I potem tak cały dzień i ten organizm uczy się takiego i potem jest ta tendencja, że przychodzimy wieczorem do domu i póki nie zaśniemy, no to cały czas gdzieś tam podjadamy. To, co pani tutaj podaje, to może być też inny problem, bo już budzenie się w nocy, jeżeli jeszcze budzi nas ta toaleta, gorzej jak budzi nas chęć właśnie z jedzenia. Czasem jest to związane z jakimiś też zaburzeniami węglowodanowymi i spadkami gdzieś tam glikemii, co też jest ewentualnie do jakiejś diagnostyki, bo jest coś takiego jak gdzieś tam hipoglikemia reaktywna i jakieś są zaburzenia, które powodują faktycznie, że są spadki glikemii i będzie nas coś ciągnęło. Czasem jednak to też mogą być takie zaburzenia troszeczkę bardziej na tle psychogennym i takie kompulsje i takie jakby chęć, którą nie umiemy sobie sami poradzić i nie umiemy tego zwalczyć, no wymaga też jakiegoś wsparcia takiego psychologicznego. Zresztą psychoterapia jako element leczenia otyłości to też jest praktykowane i to jest bardzo niedoceniany, a bardzo ważny element, bo często ta nasza otyłość no, tkwi w naszej głowie i tak naprawdę tak sama dieta to jest jakby jedna rzecz, aktywność fizyczna druga, ale trzecia to co mówimy o modyfikacji naszych zachowań żywieniowych, bo czasem się okazuje, że może tych kalorii na kolację jeden raz dziennie zjedzonych nie jest wcale tak dużo, ale nasz organizm tak zmienia swoje funkcjonowanie, że niestety i tak mamy problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała.
W każdym razie jak Państwo wybierają się na zakupy do sklepu spożywczego, to najlepiej po obiedzie, bo też wtedy kupujemy dużo więcej.
To jest właśnie jedno z zalecanych zachowań, zmiany zachowań żywieniowych, to jest to, że nigdy na głodnego nie idziemy na zakupy.
Tak jest i staramy się też, jak pan doktor powiedział, nie głodzić do wieczora, tylko rozłożyć to jedzenie tak na cały dzień, żeby organizm nie czuł, że będzie musiał po prostu podjadać.
Dokładnie.
A tabletki tak. Na to niestety nie ma, na to, żeby w nocy nie jeść.
Znaczy, to nie jest tak. No, są różnego rodzaju leki, które można próbować stosować, czy jakieś suplementy. Natomiast ja cały czas mówię, że przecież nie będziemy, że leczenie otyłości jako otyłości to ma być leczenie na całe życie. To nie może być tak. No przecież nie będziemy jakichś leków brali całe życie tylko dlatego, że żeby sobie
odzwyczaić.
To trzeba zmienić i styl życia, i całe swoje życie. Jakby wokół tego ułożyć sobie wszystko. I tu muszą być różne elementy. Jeżeli się one nie pojawią i nie będą zmienione, no to będą różne tłumaczenia. Wiele osób mówi, że nic nie je, że się dużo rusza, że coś muszą zrobić i nie można inaczej, że dużo pracują, że nie mają czasu na nic. A tak naprawdę to jest kwestia ustawienia sobie pewnych priorytetów. I każdy coś tam może zrobić i trzeba to zrobić na zawsze, a nie tylko na chwilę. Także żadna tabletka tutaj nie na pewno nie pomoże i nie rozwiąże problemu.
Mamy telefon następny, halo?
Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Marek ze Sławy, stały słuchacz. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz. Ja już ponad 2 lata jestem pod opieką pani doktor, która zajmuje się właśnie biochemią odchudzania, jest po medycynie i tak dalej. I ja ze 135 spadłem na w tej chwili 100 kg w ubraniu, jak się waży u pani doktor. i chciałem właśnie słuchaczy przede wszystkim zachęcić, bo przez dłuższy czas przez telefon słuchałem audycji i to, co pan mówił, to tak jakbym moją panią doktor słyszał. Ja całe swoje życie jakby odmieniłem swoje myślenie o jedzeniu, o ruszaniu się i tak dalej. Po prostu chciałem zachęcić, że walka właśnie z otyłością, z nadwagą, to jest zmiana właśnie myślenia, a nie kaprys noworoczny czy tam postanowienie.
Ale to był taki moment jeden w życiu i od razu pan to zrobił?
Chciałem panie Krzysztofie powiedzieć, to się złożyło z tego, że moja żona bardzo się martwiła o moje zdrowie, bo właśnie już zaczynałem mieć problemy z cukrem, że już powyżej 110, a ja jestem kolejarzem i badania mamy ścisłe. Mamy badany cukier, ciśnienie. Ciśnienie miałem podwyższone, już się zdarzało tam na badaniach okresowych. Wiadomo, człowiek się denerwuje, żeby nie od pracy nie odsunęli. I po prostu żona mnie zapisała do tej pani doktor, do której się czekało 9 miesięcy w kolejce, bo po prostu tak się czeka do niej, żeby się dostać, żeby podjąć walkę z otyłością. No i z tego to wynikało. I teraz nie mam problemu z cukrem na badaniach. Idę jakbym miał znowu 30 lat czy 25. No nie będę się rozwijał, ale naprawdę zachęcam do, i to, co pan doktor mówi, to jest wszystko święta prawda, jak to się mówi.
Dziękuję bardzo za te refleksje.
A chciałem panie Krzysztofie zapytać, czy tam dane moje potrzebne, bo coś mi dzisiaj teściowa mówiła, nie chyba.
Nie, potrzebne.
No, pozdrawiam i nie przeszkadzam.
Dziękuję bardzo, bo pan był laureatem konkursu dzisiaj na antenie Radio Zachód, także pyta się o to, czy nagrodę dostanie. Na pewno dostanie. I mamy jeszcze ten telefon, halo?
No dzień dobry. Ja się chciałem zapytać, moja mama ma, lekarz przypisał taki lek o nazwie Ezechron Duo, no nie? To niby cholesterol, no nie? I tak, co ma jeść i co ma nie jeść? Tak, żeby pan doktor powiedział, nie? A tamta pani, co mówiła, co tak podjada, to w nocy, no nie prędzej co dzwoniła przed tym panem, to ja bym powiedział, to była trzustka i coś z jelitami. To tak tyle dla tej pani. Dobra, dziękuję.
No widzę, że leczymy także.
Tak. No, pan mówi o lekach faktycznie hipolipemizujących, czyli takich, które obniżają poziom cholesterolu we krwi. To jest taki lek skojarzony. Natomiast niezależnie od tego, jakie leki, to tak jak mówiłem, leki to jest zagadnienie odrębne i w zależności od czynników ryzyka występujących u pacjenta, wyników i podejmujemy często też takie decyzje właśnie farmakologiczne. Natomiast zawsze muszą być związane z ograniczeniem podaży. Tutaj no, zarówno węglowodanów, ale w tym przypadku również tłuszczów. Szczególnie tłuszczów nasyconych, tłuszczów tych, które są tak zwanymi niezdrowymi tłuszczami na rzecz tłuszczu, bo to też nie mówimy, że tłuszczy mamy nie jeść wcale, ale są też tłuszcze zdrowe, takie jak zawarte w rybach tłustych, jak zawarte w awokado, orzechach, czy oliwa z oliwek, czy olej lniany. Także do takich tłuszczy zachęcamy, natomiast do rezygnacji przede wszystkim z tłuszczów zwierzęcych, czy z tak zwanych tłuszczów typu trans, które są bardzo niekorzystne. Natomiast no jakby generalnie chodzi o to, żeby dieta była urozmaicona i po prostu, żeby jej kaloryczność była mniejsza niż to, co wydatkujemy w ciągu całej
doby. Najważniejsze, żeby to uzmysłowić najmłodszym, tak? Bo wiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi takie lekcje w szkołach, tak?
Wczoraj dokładnie miałem przyjemność poprowadzenia takich dwóch pierwszych lekcji w Lotniku, czyli jednym z liceum w Zielonej Górze. Bardzo, bardzo dobre doświadczenie, możliwość dyskusji, ale też przede wszystkim to, że to inicjatywa wyszła ze strony liceum, tak? Czyli jest ktoś, kto w ogóle myśli o tym, że i widzi potrzebę prowadzenia takich lekcji, prowadzenia takiej edukacji. To jest, myślę, że to jest duże wyzwanie edukować ludzi młodych w tym zakresie, ale co dzisiaj mieliśmy bardzo dobre przykłady osób w wieku 60 paru lat, 70 i takie świadectwo, że można zmienić tą postawę, że można zmienić styl życia też i w tym wieku, to też jest bardzo ważne. Myślę, że ta determinacja niekiedy jest większa u osób starszych niż u ludzi młodszych, tak? I to jest też taka moja obserwacja. I to, co pan doktor też powiedział, że to kwestia leków jest bardzo zindywidualizowana, tak? To jest istotne, by pójść do lekarza rodzinnego, mieć kontakt z tym lekarzem rodzinnym. Lekarz rodzinny zna historię naszej choroby, ma tą wiedzę i jak gdyby tutaj może adekwatnie wskazywać leki, ale bardzo ważnym jest, byśmy my właśnie sygnalizowali dzisiaj przede wszystkim to, co możemy zrobić sami, tak? Czyli podjąć próbę zmiany postawy. I to, na co zwracał uwagę też, tutaj zwracali uwagę rozmówcy i tutaj my w naszym gronie, że to nie może być takie jedno, to nie będzie to jednorazowe, tak, że zmieniamy i z dnia na dzień to robimy, tak. No to często jest pewien proces, który trwa de facto cały czas. On się pewnie nigdy nie kończy, panie doktorze, tak, bo to jest takie ujęcie dosyć procesowe, że systematycznie zmieniamy ten styl życia. Zaczynamy biegać, zaczynamy inaczej się odżywiać, ale takie też funkcjonowanie na co dzień. Tak, pamiętajmy, że coraz większym wyzwaniem jest stres, tak? Czyli tutaj zmiany stylu życia też i w tym kontekście są istotne. Czyli z jednej strony szeroko rozumiana edukacja, zaczynamy te lekcje i to też jest dla nas duże nowe doświadczenie i wyzwanie.
Czyli szkoły się mogą do was zgłaszać ewentualnie, jakby zapotrzebowanie takie było?
Tak, oczywiście, że tak, jesteśmy bardzo otwarci na to, na taką współpracę. Z drugiej strony nasze środy z profilaktyką, w ramach których sygnalizujemy najważniejsze problemy właśnie w tym zakresie, jeżeli chodzi o też i zmianę postawy. No i z drugiej strony też cały czas realizacja programów profilaktycznych, za które jesteśmy odpowiedzialni też i na poziomie centrali został powołany taki zespół, który analizuje efekty dotychczasowych programów profilaktycznych i ma za zadanie wypracowanie nowych programów profilaktycznych wpisujących się dzisiaj w faktyczne potrzeby. Tych działań jest wiele. Pamiętajmy też o tym działaniu, o którym zaczęliśmy, czyli właśnie by w sposób też i niekiedy formalny zmieniać postawę konsumentów, zmieniać postawę producentów, czyli właśnie ta wspomniana już przez nas opłata zdrowotna. Pamiętajmy też o tym, że te dochody z tej opłaty zdrowotnej mają być przeznaczone na świadczenie opieki zdrowotnej, na działania ukierunkowane właśnie na profilaktykę. Czyli mamy tutaj przykład takiego połączenia. Wskazujemy na pewien instrument formalno-prawny, ale też wskazujemy, na co będą przeznaczone te środki. Tak. I to jest bardzo istotna rzecz, którą należy podkreślić.
W każdym razie na pewno nie ułatwia nam życie reklama, bo jak widzimy, i to zarzucanie jesteśmy taką reklamą, że zjesz tabletkę, to już możesz boczek sobie zjeść. Jeżeli masz problemy z żołądkiem, czymkolwiek, to weź sobie tabletkę, prawda, panie doktorze? To jest jakby zniechęcające do czegokolwiek, do jakichkolwiek działań, bo tabletka załatwi wszystko. Można jeść, co się chce, kiedy chce, ile się chce, a tabletka załatwi wszystko.
No widzimy niestety takie reklamy, które mówią o tym, że możemy zjeść sobie coś tłustego, napić się tak zwanej nalewki babuni, wziąć tabletkę leku na wątrobę i wszystko będzie super i wspaniale. Natomiast no absolutnie przesłanie tych reklam jest złe i ja zawsze traktuję, i to jest oczywiście, że łatwiej jest łyknąć tabletkę i to leczenie jest niezwykle atrakcyjne, natomiast i my to wiemy, szczególnie w leczeniu chorób z grupy chorób układu krążenia, czy chociażby właśnie cukrzycy, że o wiele trudniej jest wprowadzić zmiany w stylu życia i leki mają być jakby w gabinecie lekarskim częściej, niestety to leki są domeną, a domeną powinny być zmiany w stylu życia.
To, co pan doktor zauważył, że łatwiej niekiedy pójść i kupić kolejny suplement, niż zmienić swoje nawyki zdrowotne. I to jest właśnie niestety niepokojące. Stąd też między innymi w tych rozwiązaniach jest też dodatkowa opłata na reklamy suplementów diety. Tak? Wchodząc niekiedy do apteki widzimy regały i napisy młodość i tak dalej. Też o tym już kiedyś wspominaliśmy na antenie Radia Zachód. To wszystko powoduje, że u nas takie myślenie trochę na skróty, tak? Tak jak pan doktor słusznie zauważył, że zażycie pewnego suplementu no de facto w naszym przekonaniu załatwia problem. To nie jest załatwienie problemu. My cały czas mówimy zmiana stylu życia w inny sposób poprzez aktywność ruchową i tak dalej. Tak?
Jak pan Marek mówił, że ze 135 zszedł do 100 kg i poczuł się jak 30-latek. Tak?
To też jest, te przykłady, które tutaj słuchacze wspominali, to właśnie jak gdyby utwierdza nas w tym, że warto przede wszystkim dyskutować na te tematy, ale też jest mnóstwo takich przykładów, które można wskazywać, tak, że bo można mówić w ten sposób, zmienić postawę, albo właśnie w sposób formalny, o których już mówiliśmy, albo mówiąc właśnie, proszę bardzo, jest tutaj pan Zdzisław, który ma taką, a nie inną postawę i tą postawę warto naśladować.
Może państwo chcieli się pochwalić, że komuś się udało rzeczywiście zrzucić ileś kilogramów i jak to zrobił, to zapraszamy 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Panie doktorze, od czego zacząć? Jak już uświadamiam sobie, że już nie mogę więcej, że powinienem trochę zrzucić, to od czego zacząć? Jakie decyzje należy podjąć?
Znaczy ja może opowiem trochę ze swojej historii, bo ja 6 lat temu ważyłem jeszcze 140 kg.
Żartuje pan.
Nie żartuję. I całe życie sam walczyłem z otyłością, natomiast pogorszenie stanu zdrowia doprowadziło mnie do tego. Miałem wtedy 37 lat i zdałem sobie sprawę z tego, że jeżeli dalej będę szedł tą drogą, czyli praca cały dzień, zero w zasadzie aktywności fizycznej, absolutnie niewłaściwa dieta i te wszystkie złe zachowania, o których dzisiaj tutaj żeśmy wspominali. Wcześniej próbowałem poprzez różnego rodzaju diety, ale to się też kończyło zwykle albo krótkotrwałym sukcesem, albo efektem jojo, zwykle generalnie niepowodzeniem. I dlatego ja dzisiaj, jak opowiadam swoim pacjentom, bo ja nie mówię, że te moje zmiany jakby w życiu to były bardzo takie radykalne i dzisiaj faktycznie w zasadzie przestawiłem się zupełnie na sport i całe życie jest temu w sumie podporządkowane i nie wyobrażam sobie już dzisiaj życia, szczególnie bez rowera, bez aktywności fizycznej. Ale to nie dla każdego musi być rower, tak? Ja cały czas mówię, że podstawą jest aktywność fizyczna, bo sama dieta to jest tylko rozwiązanie na jakiś czas. Nie da się i mamy wiele przykładów, nawet różnych celebrytów, których gdzieś tam znamy, tak? Diety cud różnego rodzaju, które gdzieś tam się pojawiają. Nikt nie wytrzyma całe życie z jakąś tam dietą i ograniczeniami, skoro wcześniej przez całe życie kochał jeść i miał zupełnie inne przyzwyczajenia. Trzeba znaleźć sobie jakąś taką formę i taką wprowadzić zmianę stylu życia, jakąś taką formę aktywności właśnie fizycznej, która będzie dla nas ciekawa, interesująca. Nie jest rozwiązaniem żaden tam na chwilę rower jakiś tam stacjonarny w domu, czy jakaś bieżnia, która potem będzie wieszakiem na ubranie, tylko to musi być coś, czy takie akcyjne siłownie, co zawsze widzimy, że jak się zbliżamy powoli do wiosny, będzie trzeba wyjść na, to nie idzie wejść na siłownię, bo tam są osoby, które akcyjnie tam przebywają. Ja też szukałem, różnych form szukałem tej aktywności i pokochałem najbardziej ten rower. Nawet zaczynałem od triatlonu, który gdzieś tam, potem mnie doprowadził do jakiejś tam kontuzji, ale miałem jakby więcej tych różnych form i wybrałem tą, która jest dla mnie, dzisiaj wydaje mi się, taka, z którą nie umiałbym już żyć bez
tego. Ma pan satysfakcję, jednocześnie radość z tej uprawiania tego sportu, tak?
Oczywiście,
bo to jest ważne,
tak,
żebyśmy to lubili, co robimy.
Musimy lubić to, co robimy. O tym właśnie mówię. I tylko to może dać nam, zresztą w swoim tym środowisku sportowym dzisiaj, bo dzisiaj mam mnóstwo nowych znajomych, osób, z którymi spędzam czas i które mają bardzo podobną historię, bo takich osób jest mnóstwo, tak? Nie, mało tego, nie tylko wśród są osoby, które były w przeszłości otyłe, czy miały problem z masą ciała, ale mam na przykład kolegów, którzy byli alkoholikami, którzy też dzisiaj nie piją już od wielu, wielu lat, bo wkręcili się w taką aktywność. Dzisiaj nie do pomyślenia jest, żeby wrócili gdzieś tam do tego, bo nie mogliby robić tego. To się wiąże ze zmianą całego naszego otoczenia i całego naszego życia, tak? I to jest sposób na to, żeby to było gdzieś tam na całe życie, na zawsze, a nie tylko na chwilę, tylko tak akcyjnie, że tak powiem, żeby się na przykład wcisnąć w ślubną sukienkę, tak? Albo gdzieś nam się pokazać na plaży, na imprezie, bo gdzieś jedziemy.
To bo nie wypada w tym momencie, tak?
No właśnie, ale to jest tylko na chwilę, a niestety ten słynny efekt jojo istnieje, czyli że jeżeli tylko coś zastosujemy i schudniemy 5 kilo, to niestety skończy się na 10 do przodu i takie akcje są czasami zupełnie bez sensu.
Mamy jeszcze telefon, halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Ja mam takie swoje własne doświadczenia. Jeszcze 15 lat temu ważyłem 78 kilo, uprawiałem 3 sporty. Codziennie rano godzinka była biegów, inny, później siłownia. Później to jakieś poszło w zapomnienie, doszłem do 130. Naraz jadłem kilo schabu, pół kilo ziemniaków.
Yeah.
I tak to wszystko trwało, do tego dojadanie nocne. No ale przyszedł ten czas, że w końcu trzeba powiedzieć stop. No to zacząłem się odchudzać. Diety różne. Nie zdawał egzaminu. Zdawał egzamin na miesiąc, na dwa. Dopóki się całkiem nie przestawiłem. I po prostu uprawiam sport, zacząłem. Pochłonęła mnie jazda rowerem. mam rower, rano wsiadam na rower, po południu wsiadam na rower, jem dużo, dużo mniej, unikam tłuszczy, mięsa. No i tak po prostu powiem tak, obżarstwo jest strasznym nałogiem. Człowiek, który ważył tak jak ja, jadł tyle co ja, to jest... potrzebna pomoc wielu osób, od lekarzy, po psychologów, po dietetyków, bo na przykład to, że chodzę do lekarza co dwa miesiące, to też mnie to trzyma w ryzach. Ja cały czas jestem wulkanem, który może zacząć znowu jeść i po prostu to jest bardzo ciężkie. Ten sport jest bardzo potrzebny. Sama dieta nic nie pomoże, tutaj doktor dobrze powiedział. Ja mam straszne doświadczenia z tym obżarstwem, to jest, no straszne rzeczy przeżywałem i no teraz jestem na dobrej drodze, ważę 100 kilo, idę w dół, jeszcze 20.
No, to powodzenia, trzymamy kciuki w takim razie. No,
dziękuję, dziękuję, do widzenia.
Czyli kolejna postawa, którą warto wskazywać jako godną naśladowania, pan doktor, no to też jest bardzo
dużo. To na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia powinny być takie bardzo właśnie doświadczenia.
Bardzo dobry wyczyn w sumie i to jakby utwierdza nas w tym, że to są rzeczy możliwe, a jeżeli chodzi o dobór tej formy aktywności, to dzisiaj jest tak duża i szeroka gama tej możliwości, że to tak jakbyśmy weszli do jakiegoś wirtualnego marketu z tymi aktywnościami i wybrali sobie własną, która nam jest potrzebna. I to jest, myślę, że to już nie da się wytłumaczyć dzisiaj, że nie ma możliwości. Tak? Gdybyśmy się cofnęli kilkanaście lat temu do naszych tam lat młodzieńczych, no to faktycznie tam pewnie takich możliwości nie było. Ale dzisiaj jest niesamowity wybór, jeżeli chodzi o te formy aktywności. Tylko wejść do takiego, nazwijmy sobie oczywiście w cudzysłowie, wirtualnego marketu, wybrać to, co nam po prostu
jak
pasuje.
Używać, jak powiedzieć, przekonać młodych ludzi, jak mają jeździć rowerem i używać smartfona jednocześnie. To jest dla nich problem. W każdym razie na pewno ważne jest to, żeby zmienić, tak jak panowie powiedzieli, swoje przyzwyczajenia, żebyśmy zaczęli już od dziś, jeżeli państwo mają taką chęć. Wiosna się zbliża, jest okazja, będzie cieplej, będzie można inne różne sporty uprawiać, nie tylko jeżdżenie, chodzenie z kijkami, czy w ogóle chodzenie po górach.
Tylko ważne jest właśnie, żeby to nie było tylko na wiosnę, tak jak pan doktor wspomniał, tak, żebyśmy byli konsekwentni w tym. To jest bardzo ważne.
Trzymamy za państwa kciuki, za tych, którzy chcą właśnie rozpocząć to nowe życie. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że mi gośćmi dzisiaj byli Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dziękuję.
Oraz lekarz rodzinny dr Tomasz Kramer. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bałuk, miłego dnia. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.